Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś porozmawiamy o polskich gwiazdach kinowych, ale w trudnym czasie okupacji hitlerowskiej, także tej sowieckiej, czyli latach 1939-45. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Bartosz Januszewski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, autor książki na ten temat. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak patrzymy na tych polskich bohaterów wojennych, no to tam się ci aktorzy pojawiali. Gdy mówimy o ofiarach wojny, też co pewien czas mówimy o różnego rodzaju gwiazdach. Trochę patrzymy przez pryzmat tych, no, powiedziałbym, najlepszych na te doświadczenie. No tym bardziej, że II wojna światowa o tyle była chyba wyjątkowa, że od zachowania, no między innymi artystów, coś zależało. Znaczy odnoszę takie wrażenie, że jeśli w czasie I wojny światowej, to chyba nikt nie wymagał od artystów, żeby się w konkretny sposób zachowali, gdy tymczasem takie wymagania wyraźnie pojawiły się podczas II wojny światowej. Czy to prawda, że to rzeczywiście był jakiś wyjątek?
Zacznę może od tego, od czego pan zaczął w swoim pytaniu, to znaczy, że wśród artystów filmu, artystów sceny zdarzały się postawy i losy takie, które w sumie odzwierciedlały losy całego społeczeństwa. Byli zatem i ci, którzy walczyli albo z bronią w ręku, albo jeśli ich orężem na przykład było niesione słowo, piosenka, to również należy to zaliczyć do jakiejś formy oporu cywilnego. Byli oczywiście tacy, jak większość w społeczeństwie, którzy starali się po prostu przeżyć ten koszmar okupacji, nie angażując się, a jednocześnie nie wchodząc w jakąś wątpliwą etycznie jakąkolwiek formę kolaboracji. Zdarzały się oczywiście haniebne przykłady kolaboracji. Jeśli chodzi natomiast o to, jak i konspiracja, jak i społeczeństwo polskie w czasie niemieckiej czy sowieckiej okupacji, jak one podchodziły do kwestii postawy artystów. No, artyści uważani byli za swego rodzaju przewodników duchowych narodu. Sami tak chcieli być pewnie postrzegani i w tym czasie wielkiej próby, jaką była okupacja, jaką były lata 39-45, rzeczywiście wymagano nieco więcej niż od przedstawicieli innych grup zawodowych. Lekarze w zasadzie mogli wykonywać swój zawód, adwokaci mieli swoje praktyki adwokackie, weterynarze, a więc część zawodów trudno powiedzieć, żeby w normalnych okolicznościach, bo te okoliczności nie były normalne, jednak mogła kontynuować swoją pracę. Natomiast od elit, od ludzi pióra, dziennikarzy, również od artystów filmowych, od artystów scenicznych wymagano jednak tej postawy takiej niezłomnej, co mogło skutkować tym, że ci ludzie po prostu z dnia na dzień tracili swoje źródło utrzymania. Ludzie, którzy w większości zdecydowanie tylko i wyłącznie z pracy swojej artystycznej, scenicznej utrzymywali się. Ciężko było się im przekwalifikować na jakieś zawody bardziej praktyczne, odbiegające od ich dotychczasowej profesji. Często ludzie sztuki są w ogóle pozbawieni takiego zmysłu praktycznego. To są ludzie, dla których, nie wiem, wewnętrznym imperatywem jest bycie aktorem, jest bycie poetą i ciężko im się plastycznie dostosować do tak drastycznie zmieniającej się rzeczywistości, jaka miała miejsce w początku okupacji. W związku z czym powstawał pewien zasadniczy dylemat. Grać czy nie grać? No bo z jednej strony na szali trzeba było położyć kwestię utrzymania siebie, a często licznej rodziny. I tutaj na przykład podam nazwisko wybitnego przedwojennego artysty, chyba najwybitniejszego aktora komediowego, Adolfa Dymszy, który miał na utrzymaniu żonę i szóstkę niepełnoletnich dzieci. Z drugiej zaś strony gra w koncesjonowanych jawnych teatrach czy na jakichś scenach wodewilowych koncesjonowanych przez niemieckiego okupanta była uznawana za wątpliwą etycznie. Ten dylemat każdy rozstrzygał indywidualnie. Byli artyści, którzy pomimo nacisków władz niemieckich, pomimo szantażu, nie godzili się na grę w filmach propagandowych o charakterze antypolskim. Tutaj przede wszystkim trzeba wspomnieć o fabule Heimker, jednym z najbardziej haniebnych filmów antypolskich, by nie powiedzieć polakożerczych, ale też odmawiali grę na koncesjonowanych scenach. Musieli zatem próbować odnaleźć się w tej rzeczywistości, przekwalifikować się, zostać tramwajarzem, zostać roznosicielem gazet. Niektóre aktorki pracowały jako karmicielki wszy w Instytucie profesora Rudolfa Weigla i tak dalej, i tak dalej.
Choć takim najbardziej popularnym chyba sposobem funkcjonowania, no to były kawiarnie.
Tak, oczywiście. Kierownictwo konspiracji, kierownictwo walki cywilnej dopuszczało, nie tylko kierownictwo walki cywilnej, bo jeszcze były tutaj podziemna tajna rada teatralna oraz podziemnie funkcjonujący Związek Artystów Scen Polskich, one dopuszczały, by aktorzy, by ludzie teatru, ludzie srebrnego ekranu angażowali się czy zatrudniali się w charakterze kelnerów, konferansjerów i piosenkarzy. Była to jakaś furtka przy zachowaniu dotychczasowej, przynajmniej części dotychczasowych swoich umiejętności profesji artysty. Można było to kontynuować. Jednocześnie dawało to jakieś skromne uposażenie. Artyści, którzy wykazywali najbardziej niezłomną postawę i po prostu nie chcieli żyrować rządów okupacyjnych, które to okupant chciał pokazywać w opinii międzynarodowej jako rządy normalne, gdzie ludzie chodzą do kina, gdzie ludzie chodzą do teatrów. Ci ludzie otrzymywali skromne uposażenia ze środków Tajnej Rady Teatralnej. One oczywiście nie starczały na bieżące potrzeby, zwłaszcza, że powszechna drożyzna i brak podstawowych artykułów powodował, że no, rzeczywiście ci ludzie, oni mogli nie być ofiarami jakichś akcji wymierzonych inteligencji, ale po prostu zmaganie się z codziennością sytuacji gospodarczej powodowało, że oni rzeczywiście stawali przed widłem zagłady biologicznej. Niemniej rzeczywiście takie postawy były. Można było być konferansjerem, nie łamiąc przy tym tego kodeksu walki cywilnej, jaki został przez konspiracyjne, przez podziemie był kolportowany od 1942 roku. Proszę zwrócić uwagę, dopiero od 1942 roku w ramach tego dekalogu 10-punktowego kodeksu walki cywilnej pojawia się punkt między innymi mówiący o tym, że zabrania się udziału w kontaktach towarzyskich, kulturalnych i gospodarczych z okupantem.
No tutaj pan wyprzedził trochę moje pytanie, no bo rzeczywiście to jest pewnego rodzaju proces, znaczy cały ten szok, który związany jest z klęską 1939 roku, potem szok wynikający z klęski Francji w maju, czerwcu 1940 roku, no to jest pewna dynamika pewnych procesów, które sugerują, że okupacja potrwa znacznie dłużej niż to się na początku mogło wydawać i że no, zachowanie wobec okupanta, którego też polityka przybierała coraz bardziej zbrodnicze formy, no musi być jakoś koncesjonowany czy też opisywany przez te polskie podziemne elity. Więc mówiąc najkrócej, z jednej strony to oczekiwanie było jakby od początku, a potem ono przybrało formy pewnego rodzaju instruktażu, czy ja dobrze się domyślam?
Tak, zapewne tak to funkcjonowało. Tak jak pan redaktor wspomniał o tej dynamice okupacji, to był proces, nikt nie przypuszczał z perspektywy jesieni 1939 roku, czy nawet jeszcze przełomu 1939-1940 roku, że okupacja potrwa tak długo. Ciągle jednak pokutowała ta wizja jeszcze, którą karmiono społeczeństwo polskie przed wybuchem II wojny światowej, że oto mamy wielkich aliantów, Danię i Francję, z którą Niemcy formalnie znajdowały się od 3 września 1939 roku w stanie wojny. W związku z czym oczywiście nikt początkowo nie przypuszczał, że to tak długo potrwa. Trzeba było elastycznie i to jeśli chodzi o zwykłych obywateli, ale też konspiracja przyglądała się zapewne też uważnie temu, co ma miejsce i gdzieś już z perspektywy 1941-1942 roku po klęsce Francji, po początkowych zwycięstwach niemieckich na froncie wschodnim w wojnie ze Związkiem Sowieckim stało się jakby faktem, że ta okupacja potrwa dłużej. Natomiast jeszcze wracając do tych trudnych wyborów, grać czy nie grać. No, podam przykłady. Kazimierz Junosza-Stępowski, wybitny artysta teatralny, wielki też artysta filmowy. On zaczynał karierę jeszcze na przełomie XIX-XX wieku, więc w czasie, kiedy w ogóle tworzyło się kino na świecie, w tym również na ziemiach polskich, znajdujących się jeszcze wówczas pod zaborami, no to on z jednej strony grał na jawnych scenach i to grał często, gęsto, ale wynikało to między innymi z tego, że jego małżonka, prawie 20 lat młodsza aktorka, Iza Galewska-Stępowska, była uzależniona od narkotyków, a konkretnie od morfiny. Więc żeby zdobyć dla ukochanej pieniądze na bardzo drogi środek, którego większość zapasów szła na front wschodni, no trzeba było naprawdę zdobywać, trzeba było naprawdę gigantycznych pieniędzy. To uwikłanie Stępowskiego właśnie w tą wątpliwą miłość, bo okazało się, że Iza Galewska-Stępowska była też konfidentką Gestapo. Skutkowało tym, że on po prostu prawdopodobnie przypadkowo podczas akcji podziemia w lipcu 1943 roku, której celem było zlikwidowanie niebezpiecznej konfidentki Gestapo, on po prostu jako świadek tego zdarzenia zasłonił swoim ciałem małżonkę i sam zginął. Ale też Junosza Stępowski, szantażowany przez Igo Syma, który w 1940 roku nie tylko stanął na czele byłego Teatru Polskiego, już pod szyldem Theater der Stadt Warschau, czyli teatru niemieckojęzycznego, ale również stał się głównym rekrutantem do antypolskiego filmu Heimker. Szantażowany Stępowski, wiedząc, że może go spotkać za to deportacja do Auschwitz, powiedział jednoznacznie Igo Symowi, że on w takim przedsięwzięciu brać udziału nie będzie, bo gdyby wziął, to każdy Polak mógłby mu napluć twarz. Mniej więcej takich słów użył. Inny przykład, przykład Adolfa Dymszy. No, po wojnie on rzeczywiście zmagał się z łatką kolaboranta. Przez kilka lat był obłożony nie tylko taką społeczną, środowiskową anatemą, ale również władze powojenne zabroniły mu przez 6 lat do 1951 roku grywania w teatrach warszawskich, więc grywał głównie w Łodzi. W początkowym okresie na afiszach nie mogło pojawiać się jego nazwisko, tylko inicjały. Ale tenże Dymsza na przykład przez pół roku w swoim podwarszawskim mieszkaniu w Otwocku przez pół roku ukrywał Mieczysława Kitaja, artysty żydowskiego pochodzenia, który po wojnie założy pierwszą scenę teatralną, początkowo łódzki Teatr Syrena, który w 1948 roku przeniesie się do odbudowywanej Warszawy. Dymsza, wspomniałem o nim, miał również na utrzymaniu sporo dzieci, więc z jednej strony walczył o taki codzienny byt, ale z drugiej strony położył na szali wiele, jeśli nie powiedzieć wszystko, bo ryzykował życie swoje i całej rodziny. A jednocześnie tenże Dymsza kolportował prasę konspiracyjną. Do oficjalnych przedstawień starał się wplatać jako artysta, jako konferencjer jakieś wątki, oczywiście prześmiewcze, ośmieszające okupanta, a to na przykład, że niedługo wszystkie latarnie uliczne w Warszawie będą Nur für Deutsche, albo w okresie, kiedy miała miejsce klęska pod Stalingradem, to opowiadał taki oto sketch. Oczywiście również ryzykując konsekwencje, że Adolf Hitler nosi najmodniejszą marynarkę z klapami. Jedna klapa z przodu, druga klapa z tyłu. I tak dalej, i tak dalej. I tenże Dymsza uratował z Pawiaka między innymi Mirę Zimińską, Czesława Skoniecznego, Marię Chmurkowską, artystów przedwojennych. Wykorzystywał oczywiście swoje kontakty, dobre relacje z policjantami, z władzami bezpieczeństwa w Warszawie. Czasami zdarzało się, że w siedzibie KDS Warszał grywał dla nich jakieś specjalnie dla nich przygotowane kuplety czy jakieś skecze. Niemniej drugą stroną, mniej znaną stroną medalu było to, że pomagał swoim kolegom z branży, w tym również kolegom z zamuru gettowego, którym starał się dostarczać jakieś podstawowe środki do przeżycia. No już nie wspominając o półrocznej epopei ukrywania kolegi z branży, który dzięki temu temu przeżył wojnę. Takich przykładów oczywiście można by mnożyć.
To, co pan mówi, pokazuje pewną złożoność postaw i pewnego rodzaju, no, jakby powiedzieć, komplikacje, które wynikały często z tej sytuacji, w której się artyści znajdowali, ale też i nie zawsze z tego, co mogli zrobić w tych okolicznościach. Ale pojawiło się nazwisko Igo Syma, który z kolei jest takim demonem zła, jeśli chodzi o to polskie środowisko artystyczne, choć on sam już przed wojną nie krył, że czuje się Niemcem i, no, mówiąc najkrócej, też wyrażał swoje sympatie dla Adolfa Hitlera.
No tak, no ciekawa to postać. Rzeczywiście on z pochodzenia Austriak, chociaż też z domieszką polskiej krwi. Próbował swoich sił na scenach niemieckich, austriackich, ale największą karierę zrobił w międzywojennej Polsce. Niestety ta sytuacja nowa, jaka dla całego polskiego społeczeństwa nastała jesienią 1939 roku, zweryfikowała cały jego wątpliwy patriotyzm polski, bowiem on bardzo szybko zadeklarował, że jest Volksdeutschem, a więc jest przedstawicielem mniejszości niemieckiej zamieszkującej II Rzeczpospolitą, i jako artysta robił karierę u boku władz okupacyjnych. Wspomniałem o tym, że po zarekwirowaniu, po zamknięciu Teatru Polskiego został on wkrótce przemianowany na niemiecki Teatr Miasta Warszawy. On również był człowiekiem odpowiadającym za casting do filmu. I tutaj, tak jak Junosza Stępowski mężnie oparł się tej pokusie, Adolf Dymsza również, wspomniałem o Dymszy, Dymsza też był kuszony propozycją dobrego honorarium, no ale jednak nie zdecydował się. Tak inny, znany przedwojenny, charakterystyczny aktor Bogusław Samborski jednak przyjął rolę, i to przyjął główną rolę, wrażą rolę tego wrażego, złego Polaka, burmistrza wołyńskiego miasteczka, odpowiadającego za prześladowania mniejszości niemieckiej w przededniu wybuchu II wojny światowej. Ale ten Bogusław Samborski, ja tutaj nie chcę być postrzegany jako osoba, która relatywizuje wszystko i tłumaczy wszystko i wszystkich, ale no dzisiaj łatwo jest o zero-jedynkowe sądy, a trzeba spróbować wczuć się w sytuację człowieka, który miał małżonkę żydowskiego pochodzenia, a ponieważ panowie Samborski i syn doskonale znali się z branży przedwojennej, i go syn doskonale wiedział, kim jest jego małżonka. I teraz Samborski musiał położyć na szali miłość do ojczyzny, przyzwoitość, patriotyzm i miłość do małżonki. Wybrał to drugie, zgodził się na angaż, zdawał sobie sprawę, że to jest dla niego śmierć cywilna. Zresztą został obłożony infamią już wyrokiem Sądu Polski Konspiracyjnej. Po wojnie wiedział, że do kraju nie ma co wracać. Zresztą nie tylko został dożywotnio wykluczony ze środowiska aktorskiego przez Związek Artystów Scen Polskich, ale Sąd Komunistyczny w 1948 roku bodajże skazał go na karę dożywocia. Ciekawe są losy Bogusława Samborskiego, vel Gottlieba Sambora, bo on wkrótce po zabiciu Igo Syma, co miało miejsce w marcu 1941 roku, co ciekawe, Igo Sym nie doczekał premiery filmu Heimkehr, czyli Powrót do ojczyzny, no wiedział, że on tutaj w Generalnym Gubernatorstwie w Warszawie prawdopodobnie wkrótce spotka go los podobny do tego, który spotkał Igo Syma. Więc razem z żoną wyjeżdża do Wiednia i tam jeszcze zagra w dwóch filmach III Rzeszy, Sie und die Galgenblume i Am Ende der Welt. Ten ostatni film miał jeszcze premierę wiosną 1945 roku na 5 minut, przysłowiowe 5 minut przed upadkiem III Rzeszy, a po wojnie no, musiał salwować się ucieczką. Wyjechał do Argentyny, tam grał jeszcze jakiś czas jako Antony Zamborski. Niemniej nigdy nie ujawił swojej prawdziwej tożsamości. Wiemy, że zmarł na początku lat 70., ale ta data śmierci 1971 jest mocno dyskusyjna. Nie wiemy do dzisiaj, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Także te losy są bardzo dramatyczne i tutaj na szali trzeba było położyć interes własny, interes rodziny, wygodę. Niektórzy patrzyli oportunistycznie, inni, jak na przykład Zbigniew Rakowiecki, uważali, że to jest ich wewnętrzna potrzeba. Oni się urodzili artystami teatralnymi i oni będą grać, a przy okazji, pomimo że ten repertuar scen teatralnych, kabaretowych był zdecydowanie niższy niż przed wojną, no bo nie można było grać repertuaru narodowego, patriotycznego, to jednak niektórzy polscy artyści wychodzili z założenia, że to jest dla publiczności. młodości, która i do kin, i do teatrów bardzo chętnie przychodziła, że to jest jakiś miraż normalności, że to jest jakaś odskocznia od grozy okupacji, a przy okazji to jest miejsce, gdzie to społeczeństwo może wysłuchać polskiego słowa, może zetknąć się, może z niską kulturą, ale jednak jedyną dostępną. No, na przykład tutaj mało kto pamięta, że okupant niemiecki zabronił organizowania większości imprez artystycznych. Na przykład w ogóle zawody sportowe, w ogóle sport jako forma rozrywki, forma kultury był całkowicie wyrugowany zarówno na ziemiach zaanektowanych, ziemiach zachodnio-północnych, jak i w generalnym gubernatorstwie. Także i teatr, i kino jawiły się jako odskocznia od koszmaru okupacji, jako pewien wehikuł czasu, który przenosił tych ludzi w czasy przedwojny, możliwość obcowania bliskiego, czy to w kawiarni, czy to w kabarecie, czy to na scenie teatralnej z ulubionym aktorem. Jednak przed wojną kino i teatr były bardzo popularnymi formami rozrywki i no, pomimo nakazów moralnych, pomimo tych kodeksów słanych przez kierownictwo walki cywilnej, no to mitem jest twierdzenie powielane i często do dzisiaj pokutujące, powielane w tych dekadach powojennych, że polskie społeczeństwo niezłomnie, zgodnie z zasadą, że tylko świnie siedzą w kinie, a co bogatsze to w teatrze, nie chodziło, bojkotowało. Otóż nie. Według danych podziemia polskiego, a więc na pewno miarodajnych, bo trudno spodziewać się, żeby polskie podziemie podrasowywało statystyki, więc według podziemia polskiego w styczniu 40 roku do kin warszawskich poszło ponad 100 tysięcy warszawiaków, podczas gdy już 3 lata później, w tym samym okresie, około 500 000, więc można powiedzieć, co drugi warszawiak chodził do kina, albo może mniej niż co drugi, ale no chodzono na kilka spektakli, czy na kilka seansów filmowych. Także no, oczywiście były wyjątki od reguły, ale na przykład okupant celowo dążył do tego, żeby ludzie chodzili, no bo to jest forma rozrywki dość ogłupiającej, apolitycznej. Lepiej, żeby ludzie chodzili do teatrów, do kin, niż angażowali się w konspiracje. Lepiej, żeby aktorzy grali na scenach koncesjonowanych, niż na scenach podziemnych. No i koniec końców, z pewnymi wyjątkami, ale w teatrach i w kinach nie wybierano ludzi podczas łapanek. Tak jak wiemy to chociażby z filmów fabularnych, powojennych, no te łapanki obejmowały nie tylko ludzi, którzy byli przypadkowymi nieszczęśnikami i znaleźli się w niewłaściwym miejscu na ulicy, ale również wybierano z kawiarni, z restauracji, z hoteli i tak dalej, podczas gdy człowiek, który przychodził do teatru, mógł na tą chwilę chociaż poczuć,
że to mu nie grozi.
Nieco innej rzeczywistości niż tej rzeczywistości, jaka jest jego udziałem.
Przypominam, że rozmawiam dzisiaj z Bartoszem Januszewskim z IPN w Gdańsku. Rozmawiamy o książce Kino pod okupacją, ale także szerzej o sytuacji. Wojciech Szleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o losie polskich artystów podczas II wojny światowej. Moim rozmówcą jest Bartosz Januszewski z IPN-u w Gdańsku, autor książki Kino pod okupacją, wojenne losy i postawy polskich filmowców. Mówiliśmy głównie o generalnym gubernatorstwie i właściwie o Warszawie, ale możemy troszeczkę spojrzeć na inne miejsca. Właściwie korci mnie, żebyśmy spojrzeli na wschód, czyli na Lwów, który jest tak taką no, nieformalną stolicą tej okupacji sowieckiej. Na Wilno, które przez chwilę jest litewskie, to tam także jakby na te formy jakby pewnego bojkotu były dojmujące, czy wręcz przeciwnie, bo jak patrzę na przykład na część polskich artystów, to oni w latach 39-41 w Rosji Sowieckiej na przykład robią wielkie kariery jako na przykład autorzy piosenek, głównie przedwojennych, które przetłumaczone na rosyjski robią wielką karierę na tamtejszym rynku.
No tak, i Eugeniusz Bodo, i Adam Aston, i Gwidon Borucki, i Renata Bogdańska, późniejsza żona generała Władysława Andersa, to są artyści, którzy cieszą się olbrzymią popularnością, jeżdżą na tournée po europejskiej części Związku Sowieckiego w tym okresie pierwszej okupacji sowieckiej. Cieszą się popularnością nie tylko wśród Polaków rozsianych po tym imperium, ale również wśród publiczności.
No, lekko jazzująca polska przedwojenna muzyka w Związku Sowieckim robi furorę.
No tak, tutaj warto wspomnieć o tych szlagierach przedwojennych. No, piosenka śpiewana w filmie Włóczęgi, jednym z ostatnich filmów, będący drugą częścią trylogii przedstawiającej perypetie lwowskich baciarów Szczepka i Tońka, czyli tylko we Lwowie, no jest śpiewana przez Eugeniusza Bodo w ramach tournée tej trupy jazzowej, tej trupy aktorskiej T-Jazz pod kierownictwem Henryka Warsa, jako Żdią was w Lwowie. Inne piosenki, na przykład Umówiłem się z nią na dziewiątą, funkcjonują jako Ja usłowił se z niej wtoczna w dziewiat. I tak dalej, i tak dalej. Ale pan redaktor zapytał o tym, jaka była różnica. No, różnica była zasadnicza, jeśli chodzi w ogóle nie tylko po wojnie, inaczej postrzegano władze komunistyczne, które z oczywistych względów nie stawiały znaku równości między oficjalnym funkcjonowaniem artystów pod okupacją niemiecką, a pod okupacją sowiecką. Natomiast przede wszystkim w okresie pierwszej okupacji sowieckiej polskie podziemie, rodzące się struktury Związku Walki Zbrojnej zostały bardzo szybko zinfiltrowane i tak naprawdę rozbite przez NKWD, w związku z czym nie było takiej instytucji podziemnej, która by mogła przemawiać do sumienia społeczeństwa. Nie było tam struktur Tajnej Rady Teatralnej, Związku Artystów Scen. W związku z tym też nie kolportowano ulotek w rodzaju Świnie siedzą w kinie, czy Padlina idzie do kina. Ponadto jednak wspomniał pan redaktor o tym Lwowie, który jawił się jako taka nieformalna stolica pod sowiecką okupacją, ale również takie miejsce, gdzie bardzo wielu artystów z terenów, które zostały zajęte przez Niemców jesienią 1939 roku, znalazło się właśnie przede wszystkim we Lwowie. Ten Lwów podwoił liczbę mieszkańców z 400 tysięcy do prawie miliona. Tam znaleźli się wszyscy ci, w tym również artyści, którzy liczyli, że będzie można w miarę normalnie funkcjonować. I ten pozór normalności rzeczywiście na początku był kuszący dla ludzi, którzy się we Lwowie znaleźli, bo teatry, kina były otwarte, można było po polsku wystawiać sztuki. Niemniej inaczej niż pod okupacją niemiecką, gdzie chodziło tutaj o takie ogłupienie społeczeństwa, o pokazanie, że Polakom zależy wyłącznie na takiej prymitywnej, pozbawionej wyższych lotów rozrywce, to w przypadku repertuaru, jaki pojawiał się na scenach od Lwowa aż po Grodno, a potem od czerwca 40 roku Wilno, no tutaj pojawiały się, rzeczywiście przemycano repertuar, który miał sławić nową władzę, kraj rad. Ale jeszcze jedna kwestia tutaj, o której trzeba wspomnieć. Polska formalnie nie znajdowała się w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim. Ta dyrektywa w przededniu opuszczenia kraju przez najwyższe władze II Rzeczpospolitej, wydana nocą czy późnym wieczorem 17 września przez naczelnego wodza marszałka Rydza Śmigłego, mówiąc najogólniej, z Sowietami nie walczyć, no oznaczała nie tylko pewne zamieszanie w szeregach wojska, ale też nie była jasną deklaracją, że oto drugi okupant wkroczył na ziemię polskie. W związku z tym część ludzi nie traktowała, w tym również artystów, nie traktowała Związku Sowieckiego jako okupanta, jako agresora. Stąd te postawy były diametralnie inne, aczkolwiek i zdarzały się również przykłady takiej haniebnej kolaboracji. Tutaj warto wspomnieć o Aleksandrze Węgierce. Aleksander Węgierko, przed wojną związany głównie ze scenami Białegostoku, zresztą był twórcą teatru dramatycznego Białymstoku, który do dzisiaj istnieje, zresztą jego imienia. Ten człowiek w latach 39-41, może dlatego, że mógł nadal pełnić funkcję dyrektora białostockiej sceny, również otrzymał posadę kierownika teatru w Grodnie. No, na łamach tej gadzinowej, czerwonej sowieckiej pracy z zachodniej Białorusi wychwalał pod niebiosa nowy system. Inna sprawa, że po wkroczeniu Niemców w 1941 roku do Białegostoku zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, prawdopodobnie w czasie jednego z pogromów organizowanych przez wojsko niemieckie i przez posuwające się za wojskiem niemieckim grupy specjalne, grupy interwencyjne, i ze względu na swoje żydowskie pochodzenie zginął. Po wojnie w czasach stalinowskich scena teatralna w Białymstoku, dramatyczna, przybrała imię Aleksandra Węgierki, pomimo jego bardzo dyskusyjnej, no w czasach komunistycznych to oczywiście nie było traktowane jako nic zdrożnego, ale scena do dzisiaj nosi nazwę Aleksandra Węgierki. Były próby ze strony włodarzy miasta w latach 2000, aby to imię znieść albo nadać inne imię, ale część radnych lewicy sprzeciwiła się temu i do dzisiaj ta scena nosi jego imię. Inny przykład, Greta Oranowska, aktorka, która doprowadziła między innymi do denuncjacji Władysława Broniewskiego, lewicowego poety o sympatiach prokomunistycznych, który znalazł się na początku 40 roku właśnie w cudzysłowie dzięki donosowi Oranowskiej na Zamarscynowie w Lwowie.
No tak, ale też przypomnijmy oficerowi legionowemu.
Oficer legionowy, patriota, Piłsudczyk, no od połowy lat 30. mocno lewicujący, by nie powiedzieć komunizujący. Niemniej no przede wszystkim patriota, Polak. On to zresztą zademonstrował w tym wierszu Bagnet na broń, który pojawił się już w momencie, kiedy ciemne chmury zbierały się nad Polską i nad Europą w przededniu II wojny światowej. On też napisze w Zamarscynowskim więzieniu znamienny wiersz Rozmowa z historią, w którym napisze, że paradoksem jest to, że oto rewolucyjny poeta siedzi i ma gnić, jak on się wyraził w tym wierszu, w mamrze sowieckim. Takie to były skomplikowane losy polskie, niejednoznaczne, niecarno-białe, pełne niuansów i odcieni bieli i czerni, tak mogę powiedzieć.
No to dobrze, ale to jeszcze wróćmy w takim razie do tych postaw, takich bym powiedział, które no są jakby zaprzeczeniem tego, o czym mówiliśmy w wypadku Igosyma, a może nawet dokładnie dopełnieniem tej historii, czyli na przykład porozmawiamy o Damięckich, którzy są no, tymi, którzy są potem ścigani po śmierci Igosyma.
No tak, rzeczywiście ojciec braci Damięckich, znanych i żyjących jeszcze szczęśliwie polskich aktorów, był człowiekiem, który był przez prawie całą okupację razem ze swoją ówczesną narzeczoną Ireną Górską, później Damięcką, będącą w zaawansowanej ciąży z pierwszym z braci Damięckich, z pierwszym synów Damięckich. Oni się musieli od wiosny 1941 roku ukrywać przed władzami niemieckimi. Skutecznie się ukrywali w różnych miejscach, głównie na wsi, głównie poza na terenach wiejskich, bowiem uznano, że władze niemieckie uznały, że to oni odpowiadają za śmierć Igosyma. Dzisiaj wiemy, że nie było to prawdą. Igosym był przede wszystkim rozpracowywany przez komórkę kontrwywiadu ZWZK pod ta komórka rozpracowująca Igosyma miała swoją bardzo taką ważną wtyczkę, można powiedzieć, w postaci reżysera i aktora Romana Niewiarowicza, który oficjalnie był dyrektorem Teatru Komedia, proniemieckiego, koncesjonowanego, jawnego teatru. Zresztą po wojnie komuniści Niewiarowiczowi zarzucali, że robił karierę w tym teatrze, że bardzo dużo sztuk wystawiał, że te sztuki były podłej jakości, że uwłaczały i godziły w dobre imię, no ale w tym samym czasie ten zakonspirowany głęboko pracownik kontrwywiadu rozpracowywał Igosyma. Skończyło się to tym, że Niewiarowicz ostatecznie został skazany na karę śmierci przez Gestapo, którą zamieniono mu na pobyt w obozie koncentracyjnym Gross Rosen. Przeżył wojnę, ale po wojnie zmagał się z etykietą kolaboranta, no bo wyjaśnienia przed komunistycznym sądem, że on działał w konspiracji niepodległościowej, no na pewno też nie były taką okolicznością łagodzącą. Nie tylko dla niego, bo i drugi aktor, który w ogóle jest obok Igosyma symbolem zaprzaństwa i kolaboracji, czyli Andrzej Szalawski. W zasadzie Andrzej Pluciński, ale znamy go pod nazwiskiem Szalawski, Juran ze Spychowa, powojenny aktor, który tak naprawdę dopiero po wojnie zrobił wielką karierę. Ten ostatni przy braku środków do życia zatrudnił się. No, w 1939 roku znalazł się na Kresach. Po ataku niemieckim na Sowiety wrócił do Warszawy i zatrudnił się jako lektor polskojęzycznej kroniki filmowej Tygodnik Dźwiękowy Guberni Generalnej. Jego głosem publiczność, która przychodziła do kin, musiała słuchać o informacji o zwycięstwach Wehrmachtu. On również, jego głos pojawiał się w tych znienawidzonych szczekaczkach na ulicach ramach generalnego gubernatorstwa, ale również publiczność kinowa dowiedziała się głosem Szalapskiego
w
jednej z kronik 43 o zbrodni katyńskiej, która została odkryta wiosną 1943 roku na Smoleńszczyźnie przez Niemców. Tenże Szalapski próbował wyplątać się z tej wątpliwej etycznie pracy. Dopiero po 2 latach mu się to udało, w drugiej połowie 1943 roku, ale w międzyczasie podziemie nakazało mu pozostać w tej pracy po to, żeby jako konspirator o pseudonimie Florian, żeby zbierał informacje o agentach niemieckich, o planach niemieckich. Dzięki Szalapskiemu udało się zdobyć zdjęcia dokumentujące zbrodnie w lesie w Palmirach pod Warszawą. Także, no, a po wojnie oczywiście sądzony, skazany na 5 lat więzienia, wyszedł dopiero w latach 50. i zmagał się z tą infamią środowiskową przez całe życie. W latach 60. udało mu się co prawda doprowadzić do zatarcia wyroku tego sądu stalinowskiego, ale władze PRL nigdy nie zgodziły się na proces rehabilitacyjny. Także do końca swojego życia, do 86 roku, Szalapski, pomimo że nie był postacią jednoznacznie negatywną, abym powiedział, że był takim bardziej Wallenrodem, tak byśmy to mogli określić, chociaż może trochę bardziej z przypadku, niemniej jednak zaangażował się w konspirację, no to jednak zapłacił za to bardzo wysoką cenę, jaką był swego rodzaju ostracyzm środowiskowy.
No dobrze, ale to na koniec powiedzmy jeszcze, że pojawili się też ci artyści, którzy mieli to szczęście stać się symbolami już tej Polski walczącej, czyli ci, którzy pojawiali się wśród żołnierzy generała Andersa czy generała Maczka, czy też ci, którzy pojawiali się wśród żołnierzy Zygmunta Berlinga.
No tak, rzeczywiście tutaj skoro mowa po kolei, może spróbujmy pokrótce. Epopeja armii, która wyszła z nieludzkiej ziemi, armia Andersa, znanej później jako II Korpus Polski. Tu mamy oczywiście i czołówki teatralne, czołówkę filmową, którą dowodzi jeden z najpłodniejszych reżyserów przedwojennych, Michał Waszyński. W tej czołówce filmowej jest wybitny kompozytor piosenek przedwojennych szlagierów Henryk Wars. Są piosenkarze tacy jak Adam Aston, Renata Bogdańska. Jest wreszcie Aleksander Żabczyński, który też ma piękną kartę wojenną. Ten przedwojenny amant walczy w kampanii wrześniowej w stopniu porucznika. Potem walczy w kampanii francuskiej. Po przegranej Francji przedostaje się do Wielkiej Brytanii. Stamtąd w 1942 roku z kolei przedostaje się na Bliski Wschód i z Persji aż po Włochy będzie brał udział w tym, można powiedzieć, tym szlaku bitewnym, szlaku bojowym, bo nie tylko jako artysta, który w czasie wolnym od walk frontowych będzie umilał życie żołnierzom, ale on z bronią w ręku jako syn przedwojennego generała i człowiek, który w młodości miał być przygotowywany do kariery wojskowej, ostatecznie zrezygnował w latach 20. został artystą najpierw teatralnym, potem filmowym, no niemniej rzeczywiście walczył z bronią w ręku pod Monte Cassino, tam był ranny, potem jeszcze brał udział w zdobyciu Bolonii w 1945 roku, za te czyny bitewne otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń, Krzyż Walecznych, więc to jeśli chodzi o front ten, no powiedzmy tą armię Andersa. Jeśli natomiast chodzi o front zachodni, mamy w dywizji pancernej generała Maczka, mamy wojskową taką czołówkę Lwowska Fala. Kontynuacja przedwojennej wesołej lwowskiej fali z Aleksandrem Fogelwengerem i Kazimierzem Wajdą, czyli z przedwojennymi Szczepkiem
i
Tońkiem, tak, którzy również starają się sposób taki, jaki potrafią, a więc przy pomocy scenicznych kupletów, skeczy kabaretowych, dowcipów albo recytacji czy piosenek patriotycznych, no, wnieść tego ducha żołnierskiego i podwyższyć morale walczących żołnierzy. Jeśli chodzi o O front wschodni, no tutaj rzeczywiście, tak jak mówi się symbolicznie, że mitem założycielskim PRL było kłamstwo katyńskie, co jest niebezasadne, tak początków kina PRL należy szukać rzeczywiście na froncie wschodnim, w tej dywizji kościuszkowskiej. Oto bowiem kierownik czołówki wojskowej pierwszej dywizji berlingowców, która potem będzie czołówką pierwszej Armii Wojska Polskiego, był Alexander Ford. Przedwojenny startowiec, lewicujący filmowiec, dokumentalista, który w latach 40-43 będzie pracował dla kinematografii sowieckiej, ale potem przygotuje bardzo ciekawe filmy dokumentalne. W 43 roku, a więc w roku, kiedy rozpoczyna się szlak bojowy kościuszkowców pod Lenino, będzie autorem filmu dokumentalnego Przysięgami Ziemi Polskiej. Rok później, po wkroczeniu już na tę ziemię, na zachód od Bugów, czyli te ziemie Polski Pojałtańskiej, Alexander Ford przygotuje pierwszy w dziejach świata dokument filmowy przedstawiający okrucieństwo czy bestialstwo Niemców w obozach koncentracyjnych. Będzie autorem dokumentu, wstrząsającego dokumentu Majdanek, cmentarzysko Europy. Inny polski filmowiec, którego Ford zaprosił do czołówki filmowej, Jerzy Bosak, który w 1945 roku popełni bardzo ciekawy, dokumentalny, oczywiście propagandowy, ale bardzo ciekawy formalnie film Bitwa o Kołobrzeg. Ten drugi będzie po wojnie, a w zasadzie już od końca II wojny światowej, bo od 1944 roku pierwszym kierownikiem Polskiej Kroniki Filmowej. A sam Alexander Ford w 1945 roku, już po zakończeniu działań wojennych na ziemiach polskich, zostanie pierwszym dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego Film Polski, które wyprodukuje pierwszy polski film fabularny Zakazane Piosenki. Byli jeszcze inni późniejsi współtwórcy kinematografii powojennej, którzy zaczynali w dywizji kościuszkowców. Był Adolf Forbert, był Stanisław Wol. Oni, na przykład ten drugi, Stanisław Wol, w stopniu pułkownika, był oficerem politycznym w dywizji czy w wojsku dowodzonym przez pułkownika późniejszego generała Berlinga. A i Adolf Forbert, i Stanisław Wol w 1945 roku będą zakładać w Łodzi Instytut Filmowy, który 3 lata później przekształci się w słynną łódzką filmówkę. I ci właśnie wspomniani przeze mnie tutaj filmowcy będą profesorami w tejże łódzkiej filmówce. Także no też w jakimś sensie to, co działo się na tym wschodnim teatrze działań wojennych, miało brzemienne skutki potem dla początków tej dźwigającej się z ruin polskiej kinematografii. Skoro jeszcze mowa o tym jak wojna stała się, można powiedzieć, taką katastrofą dla kinematografii przedwojennej, bo ta powojenna rodziła się z ruin i z gliszczy. Żeby tylko kilka liczb przytoczyć, 30% całego majątku teatralnego leżało w 1945 roku w ruinie. Spośród 665 sal kinowych przedwojennych w II Rzeczpospolitej utraciliśmy bądź zniszczono 75, a więc tylko co czwarta sala kinowa nadawała się do użytku w roku 1945. Wielu artystów zginęło, wielu artystów wyemigrowało i nie powróciło do Polski, więc ta kinematografia musiała odbudowywać się od zera. Polskie kino w języku żydowskim praktycznie przestało istnieć ze zrozumiałych względów, ale takim artystą czy filmowcem, który połączył w symboliczny sposób epokę przedwojenną kina z kinem powojennym, był Leonard Buczkowski, reżyser najdroższej międzywojennej produkcji Gwiaździsta Eskadra, będącej epopeją z okresu wojny polsko-bolszewickiej, przedstawiającej lotników ochotników amerykańskich walczących w 7. Eskadrze Myśliwskiej Kościuszkowskiej w 20 roku. Niestety ten film zaginął, prawdopodobnie w 45 roku został wywieziony przez Sowietów do Moskwy i tam zniszczony. Znamy tylko kilka kadrów z tego filmu. Niestety sam film bezpowrotnie został utracony, ale Leonard Buczkowski, oprócz Rapsodii Bałtyku z 36, oprócz filmu Wierna rzeka na podstawie Żeromskiego z drugiej połowy lat 30, w latach 40 będzie autorem pierwszego powojennego filmu kręconego na ziemiach Polski Pojałtańskiej, czyli Zakazanych Piosenek. Będzie również autorem pierwszej komedii powojennej, filmu Skar, Skarb z 1949 roku, gdzie zagrają m.in. Adolf Dymsza i będzie to film nawiązujący stylistycznie do takiej komedii pomyłek z okresu przedwojennego i będzie wreszcie w 1953 roku autorem filmu pierwszego barwnego polskiego filmu fabularnego Przygoda na Mariensztacie.
Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bartosz Januszewski z oddziału Działowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku był moim rozmówcą, autor książki Kino pod okupacją, no, do której Państwa odwołujemy w wypadku, gdybyście Państwo odczuwali niedosyt informacji, których dzisiaj nie udało nam się przekazać. Bardzo jeszcze raz dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
Dziękuję za uwagę.
Polskich artystów podczas II wojny światowej. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.